Дорогие братья и сестры, я хочу передать вам витание від зібрання Олешице, особливе витание від мого сина Ярка и его дружины Йоанни. Моя дочка по телефону просила бы передать витание Дорота и от ей od mojego żiacia, jak to jest? Żiacia, to хорошо. Mariusza. Wszyscy parydali witanie. Drodzy bracia i siostry, chrześcijańska młodzieży, sympatycy, przyjaciele prawdy, chciałbym dzisiaj się podzielić pewnym tematem ze Słowa Bożego. Aczkolwiek wypadałoby powiedzieć, że czas jest krótki. Bo tak jak przyjeżdżałem na Ukrainę, to wydawało mi się, że czas się zatrzymał. A było swobodnie, można było ten czas taki nieokreślony, a teraz bracia nawet na mównicy zostawiają rozpiskę, żeby czasami czasu nie przeholować. Zmieniło się, dużo się zmieniło. Cywilizacja dotarła i to mocno. Myślę, braterstwo, chciałbym takim tematem, jest to czwarte nasze takie w dniu dzisiejszym rozważanie. Dla wielu może to już jest i zmęczenie, ale chciałbym na cztery wersety zwrócić uwagę. Z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, a cztery ostatnie wersety, gdzie Pan Jezus mówi: powiadam wam, onej nocy dwaj, nocy będą dwaj na jednym łóżku. Jeden wzięty będzie, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć we z sobą. Jedna wzięta, druga zostawiona. Dwaj będą na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. A odpowiadając, rzekli mu: gdzież, Panie? A on rzekł: gdzie będzie ścierw, tam i zgromadzą się orły. Myślę, braterstwo, że patrząc na te słowa, końcowe słowa tego rozdziału, Pan Jezus, kończąc ten rozdział, no to nie było podziału, ale kończąc pewne przemówienie, za chwilę wspomniemy, tak wyraził, że będzie pewien czas, będzie czas onej nocy, że będą pewnego rodzaju wydarzenia, że dwóch będzie na jednym łożu, jeden zabrany, drugi zostawiony. Dwie będzie mleć, jedna zabrana, druga zostawiona. Dwoje na roli, jeden wzięty, drugi zostawiony. Logiczne powstało tu pytanie: gdzie? Gdzie, Panie? I Pan mówi takie słowa, że będzie ścierw, gdzie będzie ścierw, tam i będą orły. Język ukraiński to bardziej tak mówi, gdzie będzie trup. Ale czy rzeczywiście o trupa chodzi, to może na przykońcu powiemy o tym. Tam zgromadzą się i orły. Patrząc, że będzie następować pewnego rodzaju segregacja, gdyby. Jeden wzięty, drugi zostawiony. I zastanawiając się nad tym, powstaje takie pytanie, które może sobie zadawałem. W której grupie jestem? Czy w tych pozostawionych, czy w tych, których zostali wzięci? Czy jeżeli patrząc na wypowiedź Pana Jezusa, czy ja jestem w klasie orłów, czy też nie? Są to końcowe słowa wypowiedzi naszego Pana na pytanie, które do Niego skierowali faryzeusze. W 20 wersecie tego rozdziału czytamy. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Odpowiedział im, rzekł, nie przyjdzie Królestwo z postrzeżeniem. Później mówi, choćby wam mówił tu czy gdzie indziej, że przyjdzie ten werset, słowa cytowane jako błyskawica. Mówi, że kto na dachu niechaj nie wraca. I te tematy, braterstwo, ja poruszałem tutaj na Ukrainie, miałem możliwość te wcześniejsze tematy na Ukrainie. Poruszałem te tematy na konwencji generalnej w ubiegłym roku i w Polsce, i w Tarnowie. A dzisiaj chciałbym na te ostatnie słowa zwrócić uwagę. Rozważając powyższy fragment odnośnie rzeczy mających się wydarzyć w czasie objawiającym Jego obecność, Pan Jezus określa czas i zdarzenie, jakie mają nastąpić. Po pierwsze, że pewna pora, czas nocy, bo mówi o onej nocy. Mówi dwaj wydarzenie, że dwaj będą na jednym łożu. Jeden zabrany, drugi pozostawiony. Dwie we młynie. Jedna zabrana, druga zostawiona. Dwaj na roli. Jeden zabrany, drugi zostawiony. I odpowiedź Pana Jezusa na pytanie uczni, gdzie? Gdzie zostaną zabrani? Mówi, że zgromadzą się tak jak orły, ale mówi, musi być tam co? Ścierw, nasze tłumaczenie. No ukraiński, bardzo mi się nie podoba ten ukraiński trup. Bardzo mi się nie podoba, z całym szacunkiem, że do języka ukraińskiego, ale bardzo mi to się nie podoba. Rozważając powyższy temat odnośnie rzeczy mających się wydarzyć podczas dnia objawiającego Jego obecność, Pan Jezus mówi, powiadam wam tej nocy, czyli przed nastaniem poranka, poranka tysiąclecia, nastąpią wydarzenia. Mówi, że dwaj będą na jednym łożu, jeden zabrany, drugi pozostawiony. Pan przez proroka Izajasza informuje nas o pewnym takim czasie, gdzie czytamy w 21 rozdziale, a w 12 wersecie to mówi tak. Może od 11 odczytam. Hej, stróżu, co stało się w nocy? Stróżu, co stało się w nocy? Rzekł stróż. Przyszedł poranek, a także i noc. Mówi o czasie, że już nastaje poranek, ale jeszcze jest i noc. Będzie to noc ucisku, którego początkowym okresie święci zostaną zabrani. Inaczej to, co wcześniej brat wspominał, zostaną zabrani z Babilonu. Mówi, dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Co to oznacza? No, ja jak byłem takim chłopakiem, jak słyszałem ten werset, to miałem przed oczami łóżko i że z tego na tym łóżku było dwóch, jeden zabrany, drugi pozostawiony. Jak zrozumieć te słowa? Czym jest łoże? Łoże w symbolice jest miejscem, no nie tylko w symbolice, ale łoże jest miejscem odpoczynku. Miejscem odpoczynku. I uważamy, że tutaj jest ono użyte do przedstawienia miejsca odpoczynku wierzących, odpoczynku Kościoła. Są to różne wierzenia, nauki. To samo łoże, o której to jest mowa, wspomniane w tym naszym wersecie tematowym, można powiązać z Księgą Izajasza, 28 rozdział, a werset 20. Mówi, że zwłaszcza, iż krótkie będzie łoże, niż by się kto mógł rozciągnąć i nakrycie wąskie, choćby się skurczył. Prorok Izajasz mówi o krótkim łożu i przykryciu, że wąskim, że nie będzie można się pod nie schować, choćby się miał skurczyć. Dlaczego? Prorok podaje przyczyny tego krótkiego łoża, kiedy czytamy 13 werset. Tegoż 23 rozdziału proroka Izajasza. I będzie im słowo pańskie, przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie, a na to, aby szli, a patrzy w znak, stłukli się, uwikłani będąc i pochwytani byli. Mówi, że niektórzy padną na to łoże, aby odpoczywać, będąc pochwyceni. Że pomimo różnych przepisów podanych przez Pana, mówi, padli na wznak. Zaczęli odpoczywać na naukach nie pańskich, ale naukach wyprowadzonych przez ludzi. Nauka, to łoże stało się wygodne, ale do pewnego czasu, bo 15 werset mówi, dlatego mówi, uczyniliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem mamy porozumienie. Bicz gwałtowny nas nie dojdzie. Czyli ten werset mówi, że uczyniliśmy przymierze ze śmiercią. Z piekłem mamy porozumienie. Żaden bicz nas nie dosiągnie. Co to oznacza? Że śmierć, nauka powstała, że śmierć jest przyjacielem człowieka, a nie karą. Ponieważ dusza nigdy nie umiera. A jeśli nie umiera, to śmierć jest przyjacielem. Człowiek jest bardziej żywy niż był przedtem. Mówi, z piekłem mamy co? Porozumienie. Czyli wszyscy, co umarli, nie poszli do grobu, a wszyscy, co umarli, to właściwie nie są umarli, bo nie wierzymy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bo Słowo wyraźnie Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale mówi, nie, my mamy możliwość wysłać do nieba, do piekła. Mamy porozumienie, nic nam już co nie zagraża. Żaden bicz, żadna kara nas nie dosięgnie. Ale przyjdzie czas na obnażenie tych wydarzeń i dokona tego właśnie bicz Boży, o czym mówi 18 i 19 werset. Inny przekład mówi, że przyjdzie klęska potopu. Pewnego rodzaju kara, że i dalej 20 werset w tym kontekście mówi, że za krótkie było to łoże, aby mogli się schronić. W dużej mierze nauki kościoła nominalnego do kościoła nominalnego zostały wprowadzone nauki ludzkie i ludzie się dzisiaj są zdezorientowani przez właściwie szerzącą się niewiarę, są zdezorientowani przez niemoralność dzisiejszego kapłaństwa i będzie się to pogłębiać, aż przyjdą do zrozumienia słowa i planu Bożego. Potem zakończy się niepokój i ucisk, gdyż ludzie zobaczą cały plan w chwalebnym wypełnieniu. Nastanie wielkie uwielbienie dla Pana Boga oraz wypłyną błogosławione korzyści dla Jego stworzenia. Mówi, w tym czasie jest za krótkie łoże, aby można się wygodnie wyciągnąć. Te wierzenia hamują każdy stopień rozwoju danej jednostki. Niektórzy są niemowlątami. Mogliby w nich odpoczywać. Ale z powodu wzrostu w łasce i w poznaniu niektórzy będą mogli odczuwać, że to miejsce dla nich jest niewygodne, że to miejsce dla nich jest za krótkie, że teraz nie ma tam dla nich już odpoczynku, nie ma tam dla nich miejsca. Dużą ulgą dla nich będzie opuszczenie tego łoża. Właśnie z tego krótkiego łoża niektórzy zostaną, którzy zostaną zabrani w dniu Pańskiej obecności, którzy otrzymają od Niego światło prawdy, czyli zrozumieją ten stan rzeczy, która obnaży błąd i wyprowadzi na jaw wszystkie ukryte rzeczy ciemności. W tym czasie przed nadejściem strasznej grozy upadnie dom, o czym wcześniej w Ewangelii Łukasza jest wspomniane. Niektórzy przybudzą się z tego krótkiego, niewygodnego łoża, uczynionego przez człowieka, powstaną do wolności, którą Chrystus uczyni ich wolnymi. A niektórzy będą pozostawieni, byśmy powiedzieli, niskiego wzrostu, bo dla nich to łoże będzie co? Wygodne. Będą się cieszyć, że na tym łożu pozostają. Nie odczują niewygody. Inni będą tak senni i drzemiący, że nie zauważą nawet tej sprawy i tak pozostaną do czasu, gdy ewangeliczny dom zawali się. Ewangeliczny dom tego łoża zawali się i wszystko stanie się stertą gruzów. Wtedy ci, co wyjdą, wtedy będą mogli wyjść z tego wielkiego ucisku. Ale no nie na tym koniec. Mówi, że dwie będzie teraz mleć. Jak mówimy o mieleniu, to od razu na myśl nam przychodzi co? Co przychodzi? No ale żeby mleć, to trzeba mieć młyn. No, przychodzi też i na myśl młyn. Oczywiście przychodzi efekt końcowy. Młyn jest miejscem, w którym przygotowuje się żywność. Duchowni i różne szkoły teologiczne mają duchową żywność dla wielkiego systemu Babilonu i wypaszczają bardzo mizerną mąkę. Nie z czystej pszenicy. Pojawia się coraz większe narzekanie na dostarczaną żywność, która w większości składa się z łupin, plew. One zaś nie podtrzymują duchowego życia i siły. Mielenie jest procesem przygotowującym pożywienie dla domowników wiary. Wydaje się więc, że to mielenie szczególnie odnosi się właściwie do nauczycieli Kościoła, że stan duchowy w kościele, za stan duchowy w Kościele są odpowiedzialni nauczyciele. Ale czy tylko nauczyciele? Najlepiej, braterstwo, to jest tak, zrzucić wszystko na nauczyciela i nauczyciel niech załatwi ze mną sprawę z kim? Z Panem Bogiem. Tak wielu chrześcijan uważa, że kapłan jest w stanie załatwić sprawę z nim, za niego, z Panem Bogiem. Mówi, ja mu zapłacę i on powinien to zapłacić. Jest to bardzo wygodne. Ale to dochodzi do czegoś innego jeszcze, o czym apostoł Paweł w liście do Tymoteusza wspomina, że to może przeniknąć podobny sposób myślenia i do nas, że my będziemy mieli wpływ na pokarm. I mówi tak w czwartym swoim rozdziale, a drugi od drugiego wersetu. Każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj, grom, napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki co? Nie ścierpią. Zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy. Kto zgromadzi sobie nauczycieli? Sami. To znaczy kto? Gdybyśmy chcieli przynieść braterstwo na zbór, to chciałbym powiedzieć tak, że jaki zbór, taki jest i starszy. A jaki starszy, taki jest i co? Zbór. Apostoł właśnie o tym wspomina. Dość często to tak się mówi. Albo starszy jest winny wszystkiego, jak coś źle jest, no ale kto tego starszego wybiera? Mówimy, że wybieramy z woli czyjej? Bożej. Ale czy zawsze tą wolą Bożą się co? Kierujemy. Dobrze by było. Dlatego chciałbym tutaj wspomnieć, że nauczyciele powinni pracować i oni mielą. Oni mielą oraz mają przywilej przekazywać słowo. Ci, którzy pracowali nad pokarmem cały wiek Ewangelii, szczególnie ci, którzy pracują, kiedy nadszedł czas opuszczenia Babilonu, jedni z nich będą wzięci, a drudzy co? Pozostawieni. Nie wszyscy mielący przygotowują pokarm dla domowników wiary. Nie wszyscy przygotowują pokarm na czas słuczny, z czystej pszenicy. Dlatego też teraźniejsza prawda zabiera niektórych mielących, a innych pozostawia. Ci, którzy zachowują wierność względem Boga i Jego trzody, zostaną zabrani, wszyscy inni zostawieni. Świat dzisiejszy i Kościół ogłaszają, że nadszedł czas właściwie wielkiego zjednoczenia. Jest taki werset, może odczytam z proroctwa Izajasza. Tam jest w naszym języku użyte słowo sprzysiężenie, 8:12. Nie mówcie sprzysiężenie, kiedykolwiek ten lud mówi sprzysiężenie, nie słuchajcie się jako oni, ani się nie lękajcie. Dzisiaj całe chrześcijaństwo mówi o łączeniu. Tworzy jak gdyby podmianą znamiennego określenia ekumenii, chce złączyć wszystkie systemy religijne, żeby podporządkować się. Cały świat chce podporządkować pod jeden organizm wszystkie państwa. Ale czy to się daje? Może się udaje na krótką chwilę. Ale mówi tutaj, nas interesuje pod względem tym duchowym. To, co się dzieje w kościelnictwie, w chrześcijaństwie, gdzie wszyscy teraz chcą się łączyć. Ale mówi, wy się co? Nie lękajcie tego. Mówi, niechaj inni się łączą, niech się związują, ale wy się tego nie lękajcie, bo przychodzi czas, że jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwaj będzie na roli. No, rola w symbolice biblijnej to oznacza nam świat. Pan Jezus mówi o tych, którzy są poza systemem nominalnego chrześcijaństwa, którzy uważają siebie może czasami za niewierzących, ale mówi o tym, że jest czas, że jest ten czas, aby opuścić ten świat i sposób życia. Braterstwo to świecki sposób życia dość często nam się podoba. Dlaczego? Bo ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału, bo to jest wygodnie. Nam się podoba wygodna religia, prawda? Bez ograniczeń, bez zahamowań. Wiele rzeczy może nam się, no ja mówię nam, ale przenika to do nas, żebyśmy nie powiedzieli, no nie chciałbym nikogo tutaj może tak urazić. A więc rola wyobraża stan na zewnątrz nominalnego domu poza Babilonem. W ten sposób dowiadujemy się, że własność Pana zostanie odnaleziona bez względu, gdzie się znajduje. Czy ona się znajduje na roli, czy znajduje się przy pracy, mieleniu, we młynie, czy znajduje się też na łożu, to jeśli ktoś jest pański, to zostanie tam co?
odnaleziony i zabrany.
Odnaleziony i zabrany. Kiedy uczniowie zapytali Pana, dokąd oni zostaną zabrani? On odpowiada, gdzie będzie ścierw, tam zgromadzą się orły. Tam, co wspomniałem, że ukraińska mówi, gdzie będzie trup. No, jakby ktoś tak posłuchał, będąc pierwszy raz na takim zebraniu i powie, no wiesz co, no o czym on mówi? Gdzie będzie trup, tam zgromadzą się orły. No, myślę, że takie byłoby nasze młodego człowieka może myślenie. Nasze tłumaczenie polskie mówi tak delikatniej, może gdzie będzie ścierw. Zanim może przyjdę do takiego spojrzenia na te słowa, to chciałbym, braterstwo, że użyte jest tu greckie słowo soma. Soma. To jest... I to słowo ma bardzo wiele określeń. Bardzo wiele określeń. Ja tylko wspomnę i jak popatrzymy, to jest w bardzo dużo miejscach użyte w Nowym Testamencie. Ja tylko wspomnę, co określa. Określa ciało ludzkie, określa ciało niebieskie, zwierzęce, określa również zwłoki, określa padlinę, określa ludzką istotę, osobowość, ciało, mówi mistyczne ciało Chrystusa. Wszędzie jest użyte, w wielu miejscach jest użyte jedno słowo greckie somoa. I teraz naszym, wobec tak wieloznaczności tego słowa, wobec jakie nadać tutaj sens temu słowu somoa w Ewangelii Łukasza? Jaki sens? Czy rzeczywiście tego trupa? Ja, braterstwo, może nie patrzyłem na wszystko, ale chciałbym tutaj, abyśmy tak popatrzyli jeszcze takie miejsce przedstawię, gdzie jest to słowo użyte. Przy ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus złamał chleb i podał, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, somoa. Użyte to samo słowo. Bierzcie, jedźcie, co to jest ciało moje. A więc wskazuje, a właściwie to podawał co? Chleb, prawda? Chleb podawał. Że chleb jest jego ciałem, który przedstawia jego ofiarowane człowieczeństwo dla naszego odkupienia. I teraz patrząc w ten sposób, to możemy powiedzieć, że prawda powinna być dla nas, ta prawda o tym powinna być dla nas pokarmem. A więc ci wzięci z łoża, zabrani od mielenia oraz z roli, są przypodobani do orłów, które żyją właściwie tylko i wyłącznie w górach. I karmią się. Orły karmią się. Ale zanim wspomniemy, to orły jak przedstawiają, byśmy powiedzieli, rozumnych chrześcijan. Rozumnych chrześcijan. Nie wszystkich chrześcijan, ale rozumnych, gorliwych chrześcijan. Co jest powodem, że orły, mówi, gdzie tekst mówi, gdzie jest ścierw, gdzie jest pokarm, mówi, gdzie jest pokarm, to zgromadzą się orły. A więc pokarm jest powodem, że orły przylatują co? Z różnych stron. Jest nim głód oraz widok pożywienia, które ich zwabia. Chociaż jest oddalone, orły zlatują się, aby zjeść ten pokarm. Spójrzmy teraz na ten wspaniały obraz, który jest przedstawiony w Ewangelii Łukasza, który Pan Jezus odnosi do wydarzeń, jakie mają nastąpić, zanim Królestwo Boże zostanie ustanowione. I tak jak na początku wspominałem, że po pierwsze on będzie obecny w sposób niewidzialny, on będzie obecny, jak określił, jako błyskawica i będzie to czas taki, jak był w czasach Noego, że jedli, pili, żenili się, że życie będzie toczyć się normalnym tokiem. Po drugie, w tym dniu wszyscy, którzy są na dachach, powinni uciekać, zanim burza zniszczy dom nominalnego chrześcijaństwa. Ktokolwiek zaczyna rozumieć, powinien w tym systemie nie pozostawać, tylko jak najszybciej uciekać. Po trzecie, niektórzy z mielących, leżących na łożu, na niewygodnym, krótkim łożu, będą uciekać przed nastaniem tegoż dnia. Przed nastaniem poranka, przed nastaniem wspaniałego okresu błogosławienia dla całego rodzaju ludzkiego, który mówimy o okresie tysiącletniego królowania. Po czwarte, ci w ten sposób pobudzeni do ucieczki będą jako orły. I po piąte, rzecz, która ich stamtąd zabiera, jest pragnienie pożywienia. Jeśli nie ma pragnienia, to nikt stamtąd nie wyjdzie i tego nie pozostawi. Musi być pragnienie. I po szóste, że w ten sposób szukający prawdy znajdują się i spotykają się z innymi podobnie głodnymi. I razem spożywają ten pokarm. Ja myślę, braterstwo, że tak. Myśmy na to miejsce też przybyli, bo pragniemy czego? Pragniemy pokarmu. I ten pokarm powinien nas na tym miejscu łączyć. Jak prawdziwy jest ten obraz. Dzisiejsze chrześcijaństwo pragnie zaspokoić potrzeby duchowe. Pragnie zaspokoić potrzeby duchowe swoich członków, lecz pragnie zaspokoić w bardziej przyjazny sposób, dość często przez różne koncerty, spotkania, a czasami nawet pielgrzymki. Stosuje się więcej, byśmy powiedzieli, głoszenia i nauczania zasad moralnych, niż czyniono to kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj mamy dostęp do tego środków przekazu. To bardzo szybko pokazują, w jaki sposób nominalne chrześcijaństwo, w ogóle chrześcijanie pragną czcić od Pana Boga. Jak wielkie odstępstwo też przy tym następuje. To jednak możemy powiedzieć, że wielka jest przy tym oprawa. To jednak możemy powiedzieć, że klasa orłów nie znajduje tam pokarmu. Tego pokarmu, o którym wspominaliśmy, na czas słuszny. Orły są głodne. Oto głód jest tym, co zbiera ich. Każdego zgłodniałego i w taki sposób oddzielonego będzie karmił Pan. To, co brat wcześniej przede mną mówił, że kto otworzy, to będzie z nim wieczerzał, będzie spożywał posiłek. Kiedy oni schodzą się na ten posiłek, oni spotykają innych tej samej kosztownej wiary i tego samego, byśmy powiedzieli, charakteru, którzy wszystko porzucili dla prawdy, dla pokarmu. I tak, braterstwo, no, czy porzuciliśmy wszystko? Jak często po prostu nasze ja bierze górę. Ja już nie mówię o porzuceniu tych wartości materialnych, ale mówię, jak często górę bierze nasze ja. Jak wiele jest nieporozumień, a mamy być wszyscy klasą czego? Orłów. Ono nas powinno łączyć. Powinniśmy spożywać ten jeden pokarm. prawdy, prawda, duchowy pokarm jest dostarczany przez Pana i jest jedynym elementem przyciągającym. Niewiele jest tutaj miejsca może na kwieciste mowy, oratorstwo, ale prawda mająca moc powinna przyciągać każdego, który chce być tym orłem, oceniać tą wspaniałą rzecz. Pozostaje braterstwo każdemu z nas. Odpowiedzieć na pytanie wynikające z tych treści słów zapisu Ewangelii Łukasza. Odpowiedzieć na pytanie, czy jestem na łożu, czy zostałem z niego zabrany? Nad jaką mąką pracuję? Nad jakim pokarmem? Czy jestem na roli, czy ją upuściłem? A na końcu pozostaje to pytanie, czy ja jestem orłem? Czym ja chcę się karmić? Czy ja się zlatuję tam, gdzie powinni się zlecieć orły, o których Pan Jezus mówił? Czy z mur, do którego uczęszczam, jest zborem orłów? Ale czy społeczność, którą się utożsamiał, jest społecznością Chrystusa, społecznością tych orłów? To są pytania, na które każdy z nas osobiście musi odpowiadać. Ja sobie, wy sobie. Pan Jezus wskazał, w jaki sposób przebiega obecnie proces zbierania. Proces zbierania dojrzałej pszenicy, klejnotów, orłów, które wkrótce będą uwielbione ze swoją głową Panem Jezusem. Niedługo zostaną przemienieni z ludzkiego stanu do nieśmiertelności. Z ludzkiego stanu śmiertelnego do duchowego stanu nieśmiertelności. My dzisiaj to tak lekko sobie mówimy. Nieśmiertelność. Czy zawsze zastanawiamy się nad tym, co to właściwie znaczy? Co znaczy mieć życie samo w sobie? Co znaczy być uczestnikiem wraz z Chrystusem w Jego Królestwie? Dzisiaj możemy ponosić pewnego rodzaju trudności, może niewygody, może prześladowania, może nie takie jak w czasie międzywojennym czy zaraz po wojnie, ale bardziej subtelne, wyrafinowane. Czasami może się nam wydawać, a po co nam to wszystko? Kiedy świat jest tak piękny, kiedy patrzymy na budowle coraz piękniejsze, drogi coraz lepsze. Jak to jest dobrze żyć? Gdzie? Gdzie? Na świecie, ale gdzie? Na ziemi, prawda? To po co to się ubiegać o Królestwo Niebieskie? Dlatego Pan Jezus tutaj mówi, że jak trzeba to docenić, jak trzeba mocno się zastanawiać, jak mocno gorliwym być, aby znaleźć się w tym królestwie. Mówisz, żebyśmy byli jak te orły, żebyśmy umieli to docenić i znaleźć się w królestwie, gdzie wraz z Chrystusem udzielać później wielkich błogosławieństw całemu światu. Przytoczę może na zakończenie słowa, które były skierowane niegdyś do Lota, bo on żył w końcowym okresie czasu drugiej, co mamy na rysunku pokazane w czasie drugiej dyspensacji, którą zakończył potop. I ten charakter, oj, przepraszam, chciałem o Noem wspomnieć, ale chcę wrócić do Noego, bo miałem na myśli Noego. Miałem na myśli Lota. Pan, kiedy miała być zniszczona Sodoma, Pan wyprowadza Lota.
Abraham jeszcze targuje się z Panem. A co by było, gdyby tam było sprawiedliwych? Ilu? Ilu? Na 10 się skończyło. Już więcej nie pytał, prawda? Ale braterstwo nie zniszczy tego porządku rzeczy, dopóki są wierzący, prawdziwi członkowie Kościoła gdzie? Z tej strony zasłony. Ale kiedy wyprowadził, zanim Sodoma została zniszczona, wyprowadził Lota i mówi tak, ratuj się, bo chodzi o czyje życie? O twoje życie. Braterstwo, każdy z nas musi pracować nad ratunkiem, nad naszym co? Nad swoim życiem. My dość często byśmy pracowali nad bratem, nad siostrą, a zapominamy pracy nad kim? Nad sobą. Mówi, ratuj się, bo chodzi tutaj o twoje życie. Mówi, uchodź w górę. Mówi, to jest przykład, z którego możemy skorzystać. Mówi, uchodź w górę, nie zatrzymuj się po całym okręgu ziemi, abyś nie zginął. I Pan Jezus, kiedy mówi o tych czasach końca, to tak wtrącił też słowo troszeczkę wcześniej, przed tymi wersetami w Ewangelii Łukasza. Pamiętajcie na żonę czyją? Lotową. Co się stało z tą żoną? Ona została w Sodomie? Wróciła się? Powróciła? Nie wiem, czy głowę. No, obróciła się. Żal jej było rzeczy jakich? Pozostawionych. Żal było rzeczy. Braterstwo, to jest też wspaniała lekcja. My znamy tę kosztowną prawdę. Znamy zasady. O nich mówimy. A jak często możemy bardzo szybko się obrócić. Dlatego Pan Jezus mówi, pamiętajcie na żonę Lotową. Żebyście czasami w ten sposób nie postępowali. Niech te słowa Pana Jezusa, że jeden wzięty, drugi pozostawiony, będą dla nas pobudką, żebyśmy znaleźli się w tej klasie orłów, znaleźli się w zgromadzeniach pańskich, budowali się, cieszyli się tą kosztowną prawdą, tym pokarmem, który Pan udziela, a w przyszłości, żebyśmy znaleźli się w tym duchowym królestwie wraz z naszym Panem, czego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę.